Rozdział czwarty. Leć za marzeniem, które w sercu mieszka. Gdy w sieci ukazał się mój wykład, dostałem setki maili z pytaniami, jak to jest z marzeniami. Czy je realizować za wszelką cenę, czy nie? Czy rzucić studia i budować na przykład gitary? Czy może jednak najpierw skończyć naukę, a potem zająć się biznesem? Tego nie wiem. I tego nikt nie będzie wiedział. Życie jest ciągiem decyzji, które determinują następne decyzje, a one kolejne i tak dalej. Żyjemy w czasach, kiedy szybkie dojście do celu, najlepiej w blasku fleszy i przy rekordowej popularności na Twitterze, Facebooku czy YouTubie, jest ważniejsze od samej drogi, którą trzeba pokonać. Dużo mówię o marzeniach na swoich wykładach. Kamper, o którym opowiadam, stał się właśnie symbolem spełnionych marzeń i tego, co warto, chociaż nie musi się opłacać. Kiedy mówię o kamperze, to dlatego, że łatwo go zwizualizować. Przykład ciekawy, nietuzinkowy. Wspominam też, że marzyłem o kamperze, odkąd jeździłem na kempingi jeszcze jako student, zatem odnoszę się do marzenia sprzed 20 paru lat. To marzenie materialne, więc bardzo łatwe do pokazania. Marzenie, które dzisiaj w Polsce można zrealizować, a to, co jest do tego potrzebne, to środki finansowe i oczywiście decyzja o zakupie. Ale w tej opowieści ważne są też inne wątki. Jeden to ten o wsparciu żony, bez którego bym się z tego zakupu wycofał. Drugi wątek dotyczy okresu wieloletniego oczekiwania na realizację, czyli wiąże się z życiową cierpliwością. Jest jeszcze jeden, który wynika z kontekstu pokoleniowego. Kiedyś bowiem kupno takiego samochodu było dla mnie na tyle nierealne, że nawet nie odważyłbym się nazwać tego swoim marzeniem. Dlatego dla mnie ten kamper jest nie tylko zrealizowanym po latach marzeniem, lecz także potwierdzeniem, że żyję w czasach, o których nawet nie śniłem jako nastolatek. Kamper stał się symbolem wolności. Kupuję kampera, bo chcę, jadę nim, gdzie chcę i to bez wiz. Parkuję tam, gdzie inne kampery. Mam takie same przejściówki do gniazdek kempingowych jak inni turyści. Jestem Europejczykiem. Wiem, że młodym ludziom może być trudno to zrozumieć, ale ja dobrze pamiętam czasy, kiedy przejazdy przez granicę były traumatycznym przeżyciem, ponieważ celnicy różnych krajów potrafili rozebrać samochód, zajrzeć turyście we wszystkie otwory ciała, a do tego zabrać to, co ma w samochodzie, bo albo tego nie zgłosił tam, gdzie powinien, albo nie ma paragonu, który powinien mieć. Kiedy kilka lat temu na Wyspach Kanaryjskich kupiłem mały odtwarzacz DVD, to sprzedawca nie dał mi paragonu. Zdałem sobie z tego sprawę dopiero przed powrotnym lotem do Polski, wpadłem w panikę. Mogą mi go zabrać na granicy, bo nie mam paragonu. Ta myśl latała mi po głowie jak dziki bąk. Mówiłem sobie, Jacek, uspokój się, nie ma granic, nic ci nie zabiorą. Kiedy szedłem przez bramkę nic do oclenia, to miałem uczucie, jakbym się cofnął w czasie. Wydawało mi się, że celnicy widzą po mnie, iż mam coś bez paragonu. Ale nic się nie zdarzyło, bo nie mamy granic, bo jestem wolny. Dlatego kamper, którego kupiłem, to coś więcej niż kamper. To symbol wielorakiej wolności, również tej wolności wyboru, dokąd i kiedy jadę, co zwiedzam i gdzie będę spał. Więc wolność i marzenia bardzo mi się łączą w nierozerwalną całość. Nie ma wolności bez marzeń i nie ma marzeń bez wolności, przynajmniej tej w głowie, myślach, sercu. Być może marzenia wynikają z braku czegoś, z deficytu zaspokojenia jakichś potrzeb. Wydaje nam się, że gdybyśmy je zaspokoili, to świat byłby piękniejszy, a my szczęśliwsi. Te marzenia bardzo związane są ze światem dziecka, z tym, w jakiej rodzinie dorasta, czego mu brakuje, a czego ma pod dostatkiem. Ale pewnie jest również tak, że niektóre marzenia przyklejają się do nas przypadkowo, niespodziewanie. Tak nagle i bez zapowiedzi. Wystarczy, że przeczytamy o czymś w książce, zobaczymy coś w telewizji, ktoś nam o czymś opowie, zauważymy coś na ulicy, a pojawi się taka myśl. Chciałbym to mieć. Chciałbym tego spróbować. Chciałbym tego doświadczyć. Potem ta myśl, której pojawieniu się towarzyszyła jakaś najczęściej pozytywna emocja, staje się ideą. Ideą fix. A idee potrafią być nieśmiertelne, więc trzymamy je w głowie czy w sercu przez wiele lat. Czasami jako dorośli ludzie wracamy do tych dziecięcych idei i wcielamy je w życie, choć one już inaczej smakują, bo oczami dziecka zostały wyidealizowane, a oczami dorosłego nie są tak odbierane. Jednak zrealizowanie ich daje poczucie zamknięcia, dokończenia, spełnienia. Czasami wystarczy sama myśl typu mogę to zrobić, ale już nie chcę. Wystarczy mi sama świadomość, że mogę. Dlatego źródła marzeń są wielorakie i czasami już sami nie wiemy, dlaczego chcemy coś zrobić, osiągnąć. A warto wiedzieć, aby móc po marzenia sięgnąć świadomie. Świadomie ponosić koszty, wyrzeczenia, wysiłek i świadomie potem odcinać kupony od tego szczęścia. Myśląc i mówiąc o marzeniach, mam na myśli nie tylko to, co się da kupić, ale również wszystko to, czego kupić się nie da, a w całej tej filozofii realizacji marzeń jest bardzo ważne, a mianowicie drogę do tego, co zasialiśmy głęboko w sercu. Marzenia to sprawa indywidualna. Każdy sam szuka swojej najlepszej do nich ścieżki. Trudno bowiem iść po czyichś śladach. Trudno też znaleźć dobrego przewodnika, bo przewodnik pokazuje to, co zna, lubi i chce pokazać. Wycieczki biegną szybko i zaliczają kolejne atrakcje. Swoje życie natomiast należy przejść spokojnie, oglądając to, co się chce zobaczyć, odkrywając to, czego nigdy by nie pokazał. Trzeba wchodzić w uliczki, na których dla innych nie ma nic ciekawego, przestawać tam, gdzie wycieczki się nie zatrzymują. Główne atrakcje są pełne turystów, a podróżników na ogół tam nie spotkasz. Bądź życiowym podróżnikiem. Wyjeżdżasz i nie wiesz, kiedy wrócisz i z którego kierunku. Jest wiele książek o tym, jak przyciągać i realizować marzenia, o tym, jak malować mapy marzeń i jak afirmować. I ja z nich nie korzystam. Może dlatego, że choć uważam marzenia za bardzo ważny element życia, wspierający, motywujący, często jedyny, który pozwala przetrwać trudne chwile, to nie podporządkowuję swoje życie tylko marzeniom. Staram się zadbać o ten czas, który jest przed ich realizacją, czyli o drogę, która do nich prowadzi. Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że ważna jest droga, a nie sam cel. Ta droga to w przeważającej mierze proza życia. Ona prowadzi do marzeń i ona wypełnia większą część naszej egzystencji. Może zacząłem dosyć późno realizować swoje marzenia i dotarło do mnie, że samo mieć to za mało. Cenniejsze bowiem jest to, co się robi, aby mieć. Potem odkryłem, że jeszcze ważniejsze jest to, kim się staję, gdy robię to, co robię, a to, co będę z tego miał, jest już produktem ubocznym. Każdy jednak jest na jakimś swoim indywidualnym etapie i tam powinien szukać, zaglądając za kamarki swojego umysłu i swojej duszy i w nich odnajdować to, co jest indywidualną wizją życia, indywidualną metodą jej realizacji. Nie ma porażek, są tylko lekcje. Różne konsekwencje, czasami nieodwracalne, ale to wiemy dopiero po fakcie. O momencie zwrotnym w moim życiu opowiadam od lat. To chwila, kiedy mój syn Jan prosi mnie o kupno trampoliny do skakania, a ja go pytam, po co mu ona. Wówczas on ze zdziwieniem 14-latka odpowiada, aby skakać, ojciec. I ta chwila zmieniła moje życie. Bo inspirować oznacza tchnąć ducha i ja się go tchnął we mnie. To tak, jakbym czuł, że brakuje mi powietrza pod wodą i nagle wydostał się na powierzchnię i zaczerpnął z całych sił aż do bólu klatki piersiowej. Tak się poczułem. Jakbym nagle zassał nowe życie i w ciągu kilku lat zrealizowałem te młodzieńcze marzenia, zaczynając od motorówki. Miałem wtedy 37 lat. Do tego czasu moje życie toczyło się swoim rytmem i wypełniała je głównie proza życia. Po słynnych słowach syna nie było widać jakiejś rewolucji w moim zachowaniu. Zmiany były we mnie. Zmieniło się moje podejście do robienia i odkrywania różnych nowych rzeczy. Pojawiło się bowiem poczucie, że wiele z tego, co robimy, robimy po nic. Ot, z ciekawości. Aby zrobić, aby zmierzyć się ze sobą, aby poznawać nowe perspektywy, kolory, smaki. I aby kiedyś nie mówić, że chcieliśmy, ale... I aby było kiedyś o czym opowiadać wnukom i prawnukom, aby móc zacząć opowieść tak. Dziadek kiedyś postanowił, że pojedzie do Afryki, bo go ten kontynent ciekawił, fascynował. A gdy wnuk zapyta i co? Odpowiedzieć i dziadek pojechał, aby sprawdzić samemu jak tam jest. I do dzisiaj dziadek wstaje rano i robi krok do przodu w tym co robi. I może to nie są już wielkie kroki, lecz każdego dnia dziadek idzie przez życie. A nie leży i zrzędzi, że chciałby to czy tamto, ale już jest za stary, a jak był młodszy, to nie mógł, bo musiał. Takie rozmowy chciałbym prowadzić z wnukami. A ponieważ życie nie jest nieograniczone i na wszystko jest właściwy czas, to staram się rozpoznawać, na co aktualnie jest właściwy moment. O wnukach jeszcze nie myślę. Zresztą, gdy zostanę dziadkiem, to moja w tym zasługa będzie raczej znikoma. A na co teraz jest czas w twoim życiu? Co ci podpowiada serce? Motywy, jakie stoją za ludzkimi decyzjami, są bardzo różne. I różnie też ludzie uzasadniają swoje wybory. Ale czy muszą w ogóle je uzasadniać? Ich wybory wynikają z ich odpowiedzialności, wartości, wizji, celów itd. Jeśli kobieta zostawia malutkie dziecko i idzie zmierzyć się z wielkimi górami, ryzykując życie, to na pewno spotka się z potępieniem ze strony wielu osób. Ona tę decyzję może uzasadniać na wiele sposobów, ale czy powinna? Wiadomo, że dzieci, partnerzy, rodzice, przyjaciele, wszyscy, z którymi mamy jakiekolwiek społeczne czy emocjonalne korelacje, ponoszą skutki naszych decyzji. Tak było zawsze i tak zawsze będzie. Dlatego uważam, że marzenia są sprawą osobistą, indywidualną, niepodlegającą ocenie. Mogą być realne, ale również prawie nierealne. Mogą być trudne do zrealizowania, odbiegające od naszych dotychczasowych doświadczeń, skrajnie szalone. I wciąż są po nic. Prócz tego, aby je zrealizować. Świat bez samolotów mógłby istnieć jeszcze kilka tysięcy lat. Ale to cudownie, że ktoś uznał, iż niebo nie jest ograniczeniem i warto się w nim zanurzyć. I zawsze pamiętam o tym, kiedy siedzę w samolocie, który rozpędza się na pasie startowym, osiągając pełną moc. Bo marzenia się realizuje, a nie czeka, aż się zrealizują. Bo bycie marzycielem, wizjonerem to nie to samo, co bycie marzycielem, łapaczem iluzji. Jeden, aby latać, buduje samolot, a drugi czeka, aż mu urosną skrzydła. Łapacz iluzji wymyśla nowe marzenia zupełnie od czapy, jak powiedzieliby jego przyjaciele, nic dalej nie robi i narzeka, że życie mu nie sprzyja. Staje się ofiarą filozofii, której do końca nie rozumie. Marzenia się realizuje, a nie czeka, aż się zrealizują. To moje życiowe motto. Ktoś mnie zapytał, czy to znaczy, że może sięgnąć po cudzą żonę. Pewnie może, ale przecież nie takie intencje ukryte są w tym zdaniu. Trzeba w życiu nauczyć się czytać poezję, bo dobra poezja jest między słowami, w podtekście, w kontekście. A słowa to tylko pretekst. Tak jest z inspirującymi słowami. Trzeba się w nie wczytać pomiędzy, a nie dosłownie. Marzenia to też tylko pretekst. I kiedy mówię, że potrafię podnieść ręce do góry i poprosić wszechświat o coś, to przecież nie oznacza, że dalej siadam i czekam, aż mi to coś spadnie na głowę. Robię, działam, buduję swój samolot marzeń i to w oparciu o zasady aerodynamiki, a nie spontanicznie, taki, jaki mi wyjdzie. Pytam ludzi, korzystam z przyjaciela Google, czytam książki, eksperymentuję. Intencja plus działanie równa się wynik. Intencja to taki szczególny rodzaj motywacji. Najczęściej wiąże się z tym, że prosimy o coś, co jest dobre nie tylko dla nas, ale również dla innych. Kiedy mamy cele, ruszamy w drogę, ale kiedy te cele nie są częścią większej wizji, to czasami przestają nas motywować. Gonimy za nimi na oślep, zapominając, po co one są i po co je realizujemy. Trudności często powodują, że cele przestają być atrakcyjne, jednak gdy mamy intencje i robimy coś dla innych, ze szlachetnych pobudek, z poczuciem misji, to właśnie ta intencja pozwala nam przetrwać trudne chwile. Natomiast sama intencja to nadal za mało, ponieważ bez działania nawet najszlachetniejsze intencje nie prowadzą do obranego celu. Dlatego tak jak gwoździa nie wbijemy samym mówieniem o wbijaniu gwoździ, tak bez działania nie możemy spodziewać się żadnego wyniku. Nie chodzi też o ciężką pracę. Niektórzy mówią, że do celów dochodzi się właśnie takim tyraniem na granicy wytrzymałości. Według mnie ważniejsze od ciężkiej pracy jest mądre i efektywne wykorzystanie swoich i zewnętrznych zasobów, szans i możliwości. Model Zosi Samosi, czyli człowieka, który do wszystkiego doszedł sam, już się nie sprawdza. W dzisiejszym świecie ta Zosia Samosia musi się zapracować na śmierć, aby dotrzymać tempa tym, którzy pracują i żyją mądrze, korzystając z nowoczesnych narzędzi. Podobnie jak machając 24 godziny na dobę łopatą, nie da się konkurować z buldożerem czy koparką, Tak, bez nowoczesnych narzędzi informatycznych nie da się zarządzać obsługą klienta w rozwijającej się dynamicznie firmie. Jedna z usług bankowości elitarnej to concierge, czyli pomoc w załatwianiu najróżniejszych życiowych, osobistych czy zawodowych spraw. Taki outsourcing spraw do zrobienia. Kupno biletu na mecz, sprawdzenie lotu, załatwienie transportu, wystarczy zadzwonić i zlecić. Teoretycznie, bo w praktyce trzeba przełamać sobie jakiś opór związany z pozbawieniem się pełnej kontroli nad swoimi sprawami. To tak jak z przejściem z normalnego telefonu na smartfon. Po 2 dniach używania smartfonu trudno sobie przypomnieć, jak to było kiedyś z takim zwykłym aparatem. Było mniej efektywnie. Najczęściej zmiana najpierw musi zajść w nas, a potem na zewnątrz. Czasami z jakichś powodów jesteśmy zmuszeni do zmiany, a potem już traktujemy ją jak coś oczywistego. Tak było ze mną. Otóż dostałem w prezencie nowy telefon. Nieśmiało zacząłem go używać tylko po to, aby nie zrobić przykrości darczyńcy. Ale po tygodniu już myślałem, że chyba nie da się funkcjonować z taką normalną komórką, której nie ma internetu. A przecież dało się wiele lat i mógłbym nadal, tylko po co, skoro można efektywniej. Mój dziadek był stolarzem i mógł zrobić wszystko, korzystając z ręcznej piły do drewna. Ja też mogę ręczną, chociaż nie tak sprawnie jak dziadek, ale elektryczną robię to szybciej. Jednak z biegiem lat, kiedy mam coraz więcej pomysłów do realizacji, przekonuję się, że lepiej poprosić, aby to, co miałem zrobić sam, zrobił ktoś, kto się w tym specjalizuje i z tego żyje. Chcąc nie chcąc, aby podnosić swoją konkurencyjność, trzeba ograniczać swoją uniwersalność. Tworzyć osobistą markę kojarzoną z osobistą, indywidualną, wyróżniającą się ofertą. Wielokrotnie słyszę, że ktoś zrobił już wszystko, co mógł i co należało zrobić, a nic się nie wydarzyło. Nie stało się to, czego oczekiwał. I pyta mnie, co mogło nie zadziałać? Ja nie wiem. Czasami nigdy na takie pytanie nie uzyskujemy jasnej odpowiedzi. Po prostu próbujemy dalej. Albo przystawiamy drabinę do innej ściany, bo być może spinaliśmy się na niewłaściwą. Nie jestem zwolennikiem głębokich analiz, mających wskazać, dlaczego coś nie działa, albo dlaczego działa. Przyjmuję, że nie działa i próbuję inaczej. Potem, kiedy już widać, że zadziałało, niektórzy mówią, że mi się udało. Sami często rezygnują po kilku próbach, a mnie mówią, że im się nie udało, a ja miałem szczęście. Moi mistrzowie mówili, czytaj dużo książek, słuchaj ludzi, bierz udział w szkoleniach, rozwijaj swoją wiedzę, poznawaj nowych nauczycieli. I tak robię. Ale nie wiem, jak te wszystkie doświadczenia wpływają na moją skuteczność, ponieważ nie analizuję tego, jak poprzez kolejne napotkane osoby dochodzę do osobistego celu, lecz po prostu idę. Chodząc po górach, nie analizowałem kroków, lecz po prostu je robiłem. Nawet cofając się, człowiek wykonuje jakiś ruch. Najgorzej jest stanąć w miejscu i ciągle się rozglądać. Jedna z internautek napisała, że zamieniła pracę w dobrej korporacji na prywatny biznes i teraz zamiast zarabiać 10 000, zarabia 3. Nie wie, czy dobrze zrobiła i czy z podkulonym ogonem nie wróci do korporacji. A co jest złego w tym, że zmieniamy decyzję i wracamy do punktu, z którego wyszliśmy i za jakiś czas znowu próbujemy? Czasami kolejna próba następuje w momencie, kiedy jesteśmy bardziej dojrzali do nowego, kiedy cały wszechświat nam sprzyja. Wtedy wiemy, że warto było się na chwilę wycofać. Mądry wojownik wie, kiedy się wycofać. A wycofać się nie znaczy przegrać, nawet gdy wycofujemy się z podkulonym ogonem. Obawa przed tym, co powiedzą ludzie, potrafi bardziej paraliżować niż świadomość, że będziemy szli w kierunku, którym iść nie chcemy, czyli donikąd, i będziemy robić coś, co generuje więcej kosztów niż zysków.